Ja już szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. I Państwo, mam przed sobą, jak Państwu mówiłem, już elaborator, to nie, to jest źle powiedziane, paszkwil. Paszkwil na Bliski Wschód, przepraszam, na Azję Centralną. Paszkwil napisany przez panią Ewę Cieślik, adiunkta na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, która specjalizuje się w chińskim rynku finansowym. Znam możliwości, w cudzysłowie, tej pani od dłuższego czasu, od kilku lat. Cytuję jej artykuły i niestety tak 9 na 10, w 9 przypadkach na 10 są to żałosne, propagandowe, nasycone białą supremacją paszkwile na centralną Azję, w szczególności na Chiny. Na Azję i w szczególności na Chiny. A przepraszam, że użyłem tego słowa supremacja, ale to jest bardzo nieciekawe słowo, które kojarzy się z tym czarnym gównem BLM. Ale niestety z przykrością stwierdzam, że takie indywidua, jak właśnie pani Ewa Cieślik, wręcz podpadają pod to słowo biała supremacja. I to w tej chwili, kiedy teoretycznie, na przykład, a dzisiaj, nie wiem, czy Państwo słyszeliście, że facet, który produkował, opublikował karykatury Mahometa, został zlikwidowany przez muzułmanów, mimo obstawy policyjnej. A więc ja myślę sobie, że nie miałbym nic przeciwko temu. Oczywiście do tego nie dojdzie, to zupełnie inna kultura. Czyli kultura muzułmanów i kultura chińska. Odnoszę wrażenie, że nigdy do tego nie dojdzie, po prostu to nie jest możliwe. Ale nie zmartwiłbym się specjalnie, gdyby w Chinach powstały na przykład w oparciu o triady bojówki, egzekutorzy, którzy by likwidowali ludzi, którzy nie myślą inaczej. Likwidowali ludzi, którzy nienawidzą Chin. O, to by się przydało. Tak samo jak Żydzi likwidują tych służby specjalne państwa żydowskiego, leżącego w Palestynie, likwidują tych, którzy im nie odpowiadają. I to wszędzie, w każdym miejscu. Dobrze, więc to już wyraziłem swoją opinię na ten temat. Natomiast teraz pozostaje mi... Znaczy myślę, że pani Ewa Cieślik nigdy nie powinna dostać, nigdy już do końca życia, nigdy nie powinna dostać. To jest minimum minimorum. Nigdy nie powinna dostać wizy chińskiej. Ale znowu, jak znam życie, a szczególnie gówno urzędnicze z ambasady chińskiej w Polsce, w Warszawie, dostanie i będzie fetowana po wielokroć. Jak i inni, którzy gnoją Chiny. I dlaczego tak jest? A to trzeba się zapytać tych śmieci chińskich w ambasadzie. A cytuję dalszy ciąg tego artykułu, tego paszkwilu tej baby. Relacje Pekinu z Kabulem. Bliższe relacje między Chinami a Afganistanem wynikają chociażby z tego, że oba kraje graniczą ze sobą odcinek granic długości 90 km. Prawda? Szokująca długość. Gospodarki utrzymują ścisłe kontakty w zakresie handlu, bezpieczeństwa i rozwoju regionalnego. Te relacje trwały nieprzerwanie od 1955 roku. Po 2001 Chiny wolały przyglądać się sytuacji Afganistanu z dystansu. Jednak nie przeszkodziło to im okazjonalnie wspierać militarnie i finansowo tamtejszego rządu. W 2017 roku Chiny zaczęły angażować się działania pokojowe między Afganistanem i Pakistanem w związku z pogarszającymi się stosunkami między obydwoma krajami. Zdaniem Chin potencjalny konflikt w tym regionie mógłby zakłócić przebieg jednej z ważniejszych tras inicjatywy Pasosi Szlaku, ja dodam od siebie, przebiegającej przez czy idącej do Pakistanu. To jest tak zwany chińsko-pakistański korytarz handlowy. Ogromne zaangażowanie zarówno strony pakistańskiej, jak i chińskiej we wzajemne relacje. No i ogromne inwestycje chińskie w Pakistanie. Cytujemy dalej. Ostatecznie kraje zgodziły się na nawiązanie współpracy i rokroczne przeprowadzenie trójstronnego dialogu. W ostatnim czasie zasadnicze znaczenie w zacieśnieniu stosunków chińsko-afgańskich odgrywa wspomniana inicjatywa Pasa i Szlaku. Słaby poziom bezpieczeństwa wewnętrznego Afganistanu stanowi przeszkodę dla inwestycji zagranicznych, utrudnia wydobycie surowców i hamuje rozwój usług transportowych. Ponieważ wszystkie te sprawy są w centrum zainteresowania Chin, państwo środka dba o zachowanie pokoju i spokoju, nie tylko w Afganistanie, ale też w całym regionie. Otóż chciałem zwrócić Państwu uwagę na to, co powiedział człowiek, którego wyjątkowo, za którym również wyjątkowo nie przepadam. No to jest taka moja chyba specyficzna cecha, że ludzi, których lubię, to są sztuki. Natomiast ludzi, których nie znoszę, są tabuny. Mówię tutaj o niejakim Pyflu. Otóż niejaki Pyfel, będąc zastępcą dyrektora rotacyjnego w AIB, twierdził, iż będąc w rejonie Azji Centralnej, wiedział o tym, słyszał o tym, że chińskie inwestycje w Afganistanie, wówczas, a to był rok 14-15 chyba, coś takiego, a że chińskie inwestycje w Afganistanie po prostu są nienaruszone, przez nikogo nieatakowane. To znaczy w szczególności przez talibów nieatakowane. Czyli Chińczycy robili co chcieli, znaczy robili to, co wynikało z, nie co chcieli, tylko co wynikało z umów z rządem, ówczesnym rządem w Kabulu i nikt ich nie atakował, nikt chińskich firm nie atakował. To znaczy talibowie nie atakowali chińskich firm. A wiecie Państwo, skąd się to bierze? Przepraszam. O tym równocześnie również wielokrotnie mówię. W momencie, kiedy Rosjanie, a w którym to było, w 79 roku chyba weszli do Afganistanu, a Chińczycy i Amerykanie, tak, zespół, pomagali, no wtedy nie było talibów, tylko byli mujahedini. Tak, pomagali im w broni. Wtedy zresztą mujahedini, ci, którzy się wywodzili ze szkół koranicznych na północy Pakistanu, a wyobraźcie sobie Państwo, to trudne do wyobrażenia, ale jednak, a byli zaopatrywani na przykład przez Amerykanów w Stingery, czyli w pociski rakietowe, które były w stanie strącić ruskie helikoptery i samoloty. No więc stąd to, znaczy mówię o tym dlatego, że nikt o tym nie mówi, no, że ten ktoś, przepraszam, chciałem brzydko się wyrazić o tej osobie płci żeńskiej. Ten ktoś nie powie wam tego. A to jest jeden z tych elementów propagandy antychińskiej, a właściwie trudno to nawet powiedzieć, czy to jest na pewno tylko antychińska. Ona jest akurat specjalistką na tym odcinku, została skierowana przez swoich szefów na odcinek chiński. Natomiast to jest większa całość. Ona jest elementem większej całości. Tacy ludzie, mnie się wydaje, znaczy wydaje mi się, kiedyś ona powiedziała bardzo znamienną rzecz w rozmowie ze mną. Dlaczego pan nie publikuje swoich rzeczy? To był, nie wiem, to był 14 rok. Dlaczego pan nie publikuje swoich rzeczy? Gdzie, kurwa, na ścianie mam publikować? No, dobra, ale to nie ma sensu. A jedziemy dalej. Cytuję. W ostatnim czasie zasadnicze znaczenie w zacieśnieniu stosunków chińsko-afgańskich odgrywa wspomniana inicjatywa Pasa i Szlaku. Słaby poziom bezpieczeństwa wewnętrznego. To już było. Chiny próbowały przeprowadzić w Afganistanie różne projekty w ramach przedsięwzięcia Pasa i Szlaku, jednak ich rezultaty bywały różne. Różne były. Na przykład. Przykładowo, no i to jest, tu właśnie, to jest coś nieprawdopodobnego. Przykładowo w 2008 roku chińska korporacja wygrała przetarg o wartości 3 miliardów dolarów na rozwój kopalni miedzi Mesiang, jedna z największych na świecie, a w 2011 roku inna chińska firma zdobyła prawo do zagospodarowania pola naftowego w Abu Dhabi. W Abu Dhabi? Abu Dhabi to przecież jest rzeka. Oba projekty nie doszły do skutku, a chińskie obietnice związane z infrastrukturą wspierającą te inwestycje nigdy się nie spełniły. Obecnie Pekin ma nadzieję, że nastał lepszy czas dla relacji z Afganistanem, a korporacje chińskie, podobnie jak do niedawna zachodnie, już liczą zyski z wydobycia tamtejszych surowców. Szczególne znaczenie mają metale ziem rzadkie, niezbędne do produkcji zaawansowanych technologicznie towarów, jak chociażby pojazdów elektrycznych i akumulatorów. A na chwilę się zatrzymam, dlatego że to jest, co powiedziała ta suka, ta polska suka, przeszła samą siebie. Otóż a różne projekty w ramach przedsięwzięcia Pasa i Szlaku. Otóż chciałem Państwu przypomnieć, że inicjatywa Pasa i Szlaku rozpoczęła się w 2013 roku. Ja wprawdzie ją wyprzedziłem o pół roku, ale powiedzmy sobie, że to nie ma znaczenia. Bo ja mówiłem o jedwabnym szlaku, o nowym jedwabnym szlaku pół roku wcześniej, zanim mówił o tym pan prezydent Xi. To można, znaczy nie można tego sprawdzić, ponieważ ja nie mam miejsca, nie mam gdzie tego wrzucić. I nie ma kto tego zrobić. Ale powiedzmy sobie. Wszystko jedno, to obojętne. Więc inicjatywa Pasa i Szlaku zaczęła się w 2013 roku. A ten śmieć a mówi o 2008 roku i 2011 roku. To jak to się ma do inicjatywy Pasa i Szlaku? Można wiedzieć? No, tak. I teraz tak. I jeszcze jedno zdanie, które mnie wyprowadza z równowagi. Korporacje chińskie już liczą zyski z wydobycia tamtejszych surowców. Proszę Państwa, czy ja dobrze pamiętam, że ten Babiszon gdzieś tam napisał o tym, że 70%, no właśnie, przypominam to, co ten Babiszon napisał kilkanaście wierszy wcześniej. Szczególnie Chińczycy są postrzegani jako partner, który oferował lepsze warunki eksploatacji złóż. Przynajmniej na papierze, oczywiście tak napisał. Przykładowo, w umowie z China National Petroleum Corporation widniał zapis, że 70% zysków z produkcji i sprzedaży ropy i gazu pochodzących ze złóż afgańskich miało trafić do kasy Kabulu. Coś to komuś mówi? Jak to się ma, to co Babiszon napisał kilkanaście wierszy wcześniej, do tego, co ona napisała tutaj? Szczególne znaczenie, znaczy Pekin ma nadzieję, że na lepszy czas, a korporacje chińskie już liczą zyski z wydobycia tamtejszych surowców. Gigantyczne zyski. Gigantyczne. gigantyczne zyski to miały mieć korporacje zachodnie. A jeśli 70% to minimum, bo tam mowa jeszcze jest o opłatach licencyjnych i czynszach za grunt, które miałyby płacić chińskie firmy. Ten Babiszon napisał wtedy: takie warunki byłyby bardzo korzystne w porównaniu z kontraktami z firmami europejskimi i amerykańskimi. Rozumiecie Państwo? I teraz wracam do tego miejsca, w którym zakończyłem. Czyli korporacje chińskie już liczą zyski z wydobycia tamtejszych surowców. No tak. I to jest wyboldowane takie naprawdę. Dwudziestką chyba. I cytuję dalej. Chiny i Afganistan są także ważnymi partnerami handlowymi, chociaż dotąd Chiny nie podpisały Afganistanu żadnej umowy o wolnym handlu czy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ona pisze podwójnego podatku opodatkowania. To teraz takie porozumienia są bardziej realne. A nie wiem, czy są bardziej realne. Ja się Afganistanem i jego sprawami zajmuję od momentu, kiedy Amerykanie poddali się i ja tego nie widzę. Nie, po prostu nie widzę. Teraz takie porozumienie są bardziej realne. No jasne, jak wtedy nie były w ogóle realne, przed powiedzmy sobie pół rokiem, tak teraz nierealność to jest, powiedzmy sobie, nierealność to jest 95%. Czyli realność to jest 5%. Kraj środka, cytuję, ciągłe otwieranie się chińskiego rynku stwarza możliwości dla afgańskich eksporterów. Afgańskich eksporterów? A Afganistan ma eksporterów, tak? A kto jest tymi eksporterami? No chyba tylko państwowe przedsiębiorstwa, ewentualnie przedsiębiorstwa stworzone, zachodnie przedsiębiorstwo stworzone w Afganistanie. Ale ten Babiszon tego nie powie. Kraj środka jest piątym najważniejszym kierunkiem dla afgańskiego eksportu. Czyli to jest udział 3,6 w całkowitym eksporcie i czwartym dostawcą importu na tamtejszy rynek. 17% udziału w całkowitym imporcie. Chiny sprzedają Afganistanowi głównie elektronikę, leki, maszyny, tekstylia, a nabywają produkty rolne, głównie orzechy. Proszę Państwa, ja, możecie mi Państwo wierzyć albo nie, zresztą słyszycie to, że to, co pisze ten Babiszon, a mnie wyprowadza z równowagi. A więc ja z tegoż powodu, ale również z tego, iż już prawie 18 minut mówię, pozwolę sobie ten materiał, tą część materiału zakończyć i wrócę do niego, kiedy troszeczkę ochłonę. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.